Właśnie minęła 19. Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym programie Konkretne Rozmowy o Książkach, w którym dziś przeniesiemy się w czasie do świata reportażu, wielkich podróży i przedwojennej Warszawy, widzianej oczami jednego z najwybitniejszych polskich dziennikarzy i globetrotterów, Olgierda Budrewicza. Ja niezmiennie nazywam się Michał Barton, a naszym wyjątkowym gościem jest dziś człowiek, który doskonale znał Budrewicza, a po jego śmierci stał się opiekunem jego dziennikarskiej spuścizny, Grzegorz Micuła, bo o nim właśnie mówię, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor, autor kilkudziesięciu przewodników i książek podróżniczych. Człowiek, który pisał dla Poznaj Świat, Światowida, Ziemi czy magazynu Podróże, gdzie przez lata pełnił funkcję redaktora i publikował liczne fotoreportaże. Jest również współtwórcą filmu Olgierd Budrewicz – Byłem wszędzie, dokumentu przybliżającego postać legendarnego podróżnika, a prywatnie jego dobrego znajomego. To właśnie pan Grzegorz Micuła opowie nam dziś o tym, jakim człowiek był Budrewicz. Reporterem, który przemierzał świat, ale serce zostawił w Warszawie. Będzie też o tym, jak przed wojną poznawało się dziewczęta z uśmiechem, taktem i szczyptą nieśmiałości, czyli w stylu, który dziś może już wydawać się zapomniany. Zostańcie z nami. Przed nami podróż nie tylko geograficzna, ale i sentymentalna. Poza tym w dzisiejszym programie usłyszymy jeszcze Marcina Sobalskiego i szybki monolog o książce. Niebawem połączymy się z panem Grzegorzem, ale zanim to nastąpi, czas oczekiwania umili wam zespół Partia w utworze Warszawa i ja. Zapraszam.
Dokąd iść i znowu tracę czas. Nic już nie rozumiem. Mam w kieszeni szminkę i w kieszeni piasek. Zapalam papierosa,
oddycham światłem gwiazd.
Jutro rano nowa podróż, może ostatni raz.
Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa. Szkoda tylko, że to wszystko się kiedyś skończy.
Panie Grzegorzu, Olgierd Budrewicz był związany z Warszawą od dziecka. Czy pana zdaniem jest on znany warszawiakom, czy raczej tylko kręgom warszawianistycznym?
Po pierwsze, ja sądzę, że w ogóle jeśli chodzi o Olgierda Budrewicza, to on jest coraz mniej znany. Pamiętają go ludzie starsi w tej chwili. Też nie wiem, czy on był postrzegany jako warszawianista. Na pewno w środowiskach właśnie ludzi zajmujących się Warszawą, to na pewno był znany, ponieważ napisał ponad 30 książek o Warszawie, tematyce związanej w jakiś sposób z Warszawą. Także mówię, jest to kwestia, że on w ogóle jest stosunkowo mało znany. Myśmy po jego śmierci nakręcili film telewizyjny, 40-minutowy. Potem powstała książka 70 osób, które go wspominają, ale to było lat temu z 10 i wiele z tych ludzi już nie żyje. I ja czasami nawet robię takie eksperymenty, że pytam się, jak rozmawiam z ludźmi, zwłaszcza młodszymi, pytam się, czy wiedzą, kto był Olgierd Budrewicz. W 90% nie wiedzą. Także trudno powiedzieć, żeby on był znany warszawiakom. Dobrze byłoby, żeby był, bo w końcu był wybitnym znawcą, popularyzował Warszawę, bardzo dużo pisał, nie tylko, znaczy przede wszystkim artykuły, pracował w stolicy, współpracował w wielu jakichś magazynach ilustrowanych czy gazetach i dużo występował w radio, w telewizji na tematy warszawskie. No, on miał jakby dwie takie pasje. Podróże, był reportażystą wybitnym po świecie i właśnie Warszawę. Tak? Nawet mówił, że ma takie rozdwojenie jaźni, że właściwie to jest dla niego ważne, że zawsze wraca do Warszawy, ale jak jest w Warszawie, to go jednak świat kusi i pociąga i wyjeżdża. Ale jeśli chodzi o Warszawę, to właśnie mówię, stosunkowo mało jest znany w ogóle, a jako warszawianista to tylko ludziom, którzy coś mają z tym tematem wspólnego.
A dlaczego tak jest? Czy to jest kwestia tego, że w Warszawie odsetek warszawiaków jest niewielki? Czy Olgierd Budrewicz jest osobą, która interesuje tylko wąską grupę specjalistów zainteresowanych historią Warszawy?
Tak, oczywiście. Tylko większość książek Olgierda zostały wydanych dawno temu, warszawianistycznych, zwłaszcza warszawianistycznych, bo on jeszcze przez ostatnie kilkanaście lat życia jeszcze wydał kilka takich zbiorów reportaży. Natomiast te główne książki warszawianistyczne, jak Bedeker Warszawski, czy My z Warszawy, czy Zadziwiająca Warszawa, czy no, to po prostu raczej były dawno, 40-50 lat temu, także mało kto chyba to pamięta w ogóle. Także no nie, myślę, że to jest powodem, że ludzie jednak nie znają, a nie znają dlatego, że dawno nie mieli nic wspólnego z książkami o Warszawie. Zresztą w ogóle coraz mniej się w tej chwili czyta. Także Olgierd już nie żyje kilkanaście lat, w związku z tym nie pojawia się w przestrzeni internetowej.
No tak. Olgierd Budrewicz zmarł w 2011 roku. Ale czy pana zdaniem Olgierd Budrewicz był bardziej podróżnikiem czy warszawianistą?
On sam mówił o tym, że jakby Warszawa jest jego, on zawsze mieszkał, żył, był powstańcem warszawskim. Przez całe życie swoje mieszkał na Żoliborzu, nawet mówił, że no niekoniecznie znaczy Warszawa, ale przede wszystkim Żoliborz. Natomiast całe życie chciał podróżować i napisał w którejś ze swoich książek, że jak mówił kolegom w czasie okupacji czy po okupacji w czasach stalinowskich, że on chciałby jeździć po świecie, to oni się stukali w głowę, a on mówi, że będzie i wręcz się do tego bardzo przygotowywał. Uczył się języków, miałem okazję przeglądać jego bibliotekę, więc ma bardzo dużo książek, które jeszcze w czasie okupacji takie wyraźne zainteresowanie światem było. On je czytał, on je notował, robił notatki, wręcz robił, znalazłem takie dokumenty, że on robił recenzje z tych książek i to takie dla siebie. To niesamowite, jako młody, kilkunastoletni chłopak tak bardzo chciał podróżować, że do tego się przygotowywał językowo i przede wszystkim czytając książki.
Czy mógłby pan powiedzieć kilka słów o samej postaci Olgierda Budrewicza? Z jakiej rodziny pochodził oraz pokrótce o historię jego życia?
Jeśli chodzi o Olgierda, jego dziadek był kolejarzem, a kiedyś kolejarz, maszynista prowadzący pociągi to był ktoś. On się przeniósł z Wilna, w ogóle tam w okolicy Wilna jest bardzo dużo Budrewiczów. To jest rodzina związana z takimi jakimiś korzeniami tatarskimi. Jest ich bardzo dużo. Ja na przykład byłem kiedyś, jechałem przez Soleczniki. To jest niedaleko, miejscowość niedaleko granicy z Białorusią obecną. No i tam na cmentarzu znalazłem kilkanaście grobów właśnie Budrewiczów. Sporo Budrewiczów się, ponieważ ja prowadzę na Facebooku profil taki właśnie Budrewicza, taki jego, to odzywają mi się ludzie o tym nazwisku, przypominają się, także sporo jest Budrewiczów. Jego, tak jak powiedziałem, dziadek przyjechał tu jako maszynista, mieszkał na Pradze, na ulicy Cegielnianej, w takim własnym domu, który zbudował i on miał syna Kazimierza, który był ojcem właśnie Olgierda. Kazimierz był kupcem, to znaczy pracował w różnych firmach zajmujących się właśnie sprzedażą, rozpoznaniem rynków. Na przykład odbył wiele podróży, między innymi na Syberię, znał doskonale rosyjski. Mam takie zdjęcie jego jeszcze sprzed I wojny światowej, przed taką banią gdzieś na Syberii, w jakimś mieście. Stoi w otoczeniu takich, no, można powiedzieć, typowych rosyjskich kupców. Właśnie wielkie chłopy z brodami, z wielkimi czapami. On taki nieduży, bo był dosyć takiej postawy, niewysoki, szczupły, niewysoki. I to wtedy tam był. Był przedstawicielem różnych firm, między innymi zachodnich. Stąd pojawiał się na zachodzie i między innymi był w Belgii, gdzie przez swoje kontakty handlowe poznał człowieka, który był też kupcem, właściwie właścicielem takiego domu handlowego. Nazywał się Otto von Heller. To była stara szlachecka rodzina. I on miał, ten Otto von Heller miał trzy córki, w czym najmłodsza się nazywała Emilia Teodora Agnieszka i on się z nią ożenił w czasie I wojny światowej. I po wojnie zabrał ją do Polski, ona nie znała języka, ale dość szybko się nauczyła, nigdy do końca nie mówiła bardzo dobrze czy płynnie po polsku, ale w każdym razie przyjechała do Warszawy, studiowała na Uniwersytecie Warszawskim medycynę. To było nietypowe, bo wtedy w ogóle kobiety rzadko studiowały. W każdym razie skończyła medycynę, odbyła praktyki i została lekarzem. I Olgierd miał starszego brata, który był od niego starszy chyba 5-6 lat, jakoś tak. I niestety później jego rodzice się rozstali. To była taka dosyć ciekawa historia. Oni mieli, jakby walczyli o opiekę nad synem. Mieszkali w Gdyni przez jakiś czas, bo Gdynia się rozbudowywała, rozwijała, to było takie miasto dające szansę, miasto z przyszłością i ona tam wdała się w romans z korepetytorem tego starszego syna i kiedy się rozstali, później się rozwiedli, podobno pojechała do tej Gdyni, pistoletem w ręku brała Olgierda. Efekt był taki, że starszy brat jego mieszkał z ojcem Kazimierzem w Gdyni, natomiast Olgierd mieszkał z matką w Warszawie. Olgierd urodził się w Warszawie na ulicy Wilczej 2, to jest róg z alejami ujazdowskimi. Zawsze mówił Olgierd, że tam jest, że to jakiś był, to nie był przypadek, ponieważ w sąsiedniej kamienicy mieści się Spatic, gdzie on często bywał później jako już znana osoba. W każdym razie na początku mieszkał w ulicy Wilczej. Później przeniósł się z matką na Żoliborz i tam już mieszkał do końca życia.
A co się działo z niemiecką gałęzią rodziny Olgierda Budrewicza?
To ciekawa bardzo historia, ponieważ według tradycji rodzinnej jego babką była szlachcianka ze starej szlachty właśnie von Heller, która miała nieślubne dziecko z Wilhelmem Fryderykiem, królem, ostatnim królem Prus, który jeszcze nie był wtedy królem, tylko był namiestnikiem w Nadrenii. W każdym razie nawet takie powiązania, że Olgierd nie ma takie koligacje. To pokrótce, skąd on się wziął, że tak powiem. No później to oczywiście była wojna. Po wojnie ożenił się kobietą, z którą był do końca życia.
To jest bardzo ciekawa historia z tą kobietą, z którą był do końca życia. Czy mógłby pan ją przedstawić?
To jest o tyle ciekawe, że Olgierd poznał Hankę podczas okupacji, kiedy ona miała 14 lat na karuzeli podobno. I można powiedzieć, że ją wychowywał sobie trochę. Jego właśnie przyszła żona, to była, nazywano ją na Żoliborzu Czarną Hanką. To była taka, no, lokalna piękność.
Widziałem zdjęcia pani Hanny z młodości, także potwierdzam.
I Olgierd ją wybrał, ona jego i do... Po prostu się wspierali, rodzina oczywiście znały się doskonale, Olgierd tam chodził na obiady. Potem powstanie było, po powstaniu, kiedy Hanka doszła do wieku 18 lat, się pobrali. Od tego momentu są razem, mieli jedną córkę Ewę, która jest tłumaczką języka angielskiego, tłumaczyła literaturę klasyczną, kryminały. Tu był pewien problem, ponieważ Olgierd bardzo często wyjeżdżał. taka była sytuacja, że Hanka musiała się na to jakby zgadzać, no bo on, to była jego praca i tak dalej. On bardzo często odbywał takie podróże dookoła świata, czyli że go nie było miesiąc, półtora, to były inne czasy po prostu, nie to, że wsiadało się w samolot i się leciało i po dwóch, trzech dniach się wracało, ale to były naprawdę wyprawy, czyli miał taka jego najbardziej znana chyba wyprawa, to był na początku lat 60. do Konga ówczesnego, której właśnie się wyzwalało z zależności kolonialnej od Belgów i odbył taką podróż w dżungle afrykańskie z takim myśliwym pochodzącym z Polski Staszkiem Hemplem. To był w ogóle był powstańcem warszawskim Staszek Hempel. Potem wyjechał na zachód, pojechał do Afryki i tam był bardzo znanym myśliwym. Tam widziałem, jak wymieniano ile tam tych słoni, bawołów i tak dalej. To były inne czasy. W tej chwili to oczywiście byłby wyklęty pewnie, ale w każdym razie wtedy to była postać, która była znana w całej tej środkowej Afryce. I on zaczął organizować takie wyprawy i na jedną z pierwszych wypraw zaprosił Olgierda. I Olgierd pojechał do tej puszczy, tam spotkał Gmejów, którzy brali udział w tej wyprawie między innymi. I powstała książka Równoleżnik Zero. To jest taka, można powiedzieć, jedna z ważniejszych książek, no z pierwszych książek reportażowych, jedna z ważniejszych książek w życiu Olgierda. Ta książka wydawana była jeszcze do niedawna, jeszcze kilkanaście lat temu było ostatnie wydanie Równoleżnika Zero. Tych wydań było kilka albo może nawet kilkanaście. Jest w tej chwili po jego śmierci w Wrocławiu i to gdzieś mniej więcej o tej porze roku odbywa się festiwal podróżniczy, takie spotkania podróżników, które noszą nazwę Równoleżnik Zero imienia Olgierda Budrewicza właśnie.
Nie zawaham się powiedzieć, że jest pan biografem Olgierda Budrewicza. Poświęcił pan wiele czasu i sił, żeby zebrać materiały i wiedzę na temat tej postaci. Ale przez to odnoszę wrażenie, że sam ginie pan w cieniu Budrewicza. Bo ma pan swój dorobek, jest pan pisarzem, napisał pan wiele książek, no ale w cieniu pan ginie troszeczkę. I moje pytanie, czy nazwałby pan, no chyba, że chce się pan najpierw ustosunkować do tego, co powiedziałem.
Nie, nie, dobrze, dobrze. Nie, no powiem tak, no to porównanie jest oczywiście Olgierd był w pewnym momencie ikoną dziennikarstwa turystycznego, podróżniczego. Ja pamiętam, kiedy ja byłem młodym chłopakiem, to czytałem artykuły Olgierda, nawet pamiętam, to było w Przekroju. Do dzisiaj pamiętam, co to był reportaż z Egiptu. Pamiętam zdjęcia piramid, wielbłądów na takim bardzo marnym papierze. No, ale w każdym razie to były lata, nie wiem, 60. W każdym razie pamiętam go i dla nas, dziennikarzy, którzy zajmowali się właśnie podróżami, czy pisali o podróżach, o turystyce, to Olgierd był absolutną ikoną. Ja miałem szczęście poznać go przez, w pewnym sensie, trochę przypadkowo, bo ja pracowałem wtedy w redakcji Poznaj Świat, a on był szefem Rady Turystycznej. Ja zostałem przydzielony do tej Rady Turystycznej jako coś w rodzaju sekretarza. Stąd się poznaliśmy. Później odbyliśmy ileś tam, kilkanaście podróży prasowych, głównie do Hiszpanii, ale nie tylko. I stąd go dość dobrze poznałem. Pod koniec jego życia, ostatnich kilkanaście lat życia, byliśmy, no, dość często się spotykaliśmy. Ale to w ogóle nie ma porównania. Ja jestem dziennikarzem, napisałem kilkadziesiąt książek, około 30, ale to głównie książki, to przewodniki, jakieś takie tego typu trochę o Polsce, o świecie. Natomiast Olgierd napisał ponad 100 książek. Często się pytam, właśnie jak moich rozmówców, z którymi rozmawiam o Olgierdzie Budrewiczu, pytam ich się, czy kojarzysz nazwisko Budrewicz? Nie. A czy kojarzysz nazwisko Kapuściński? Tak, oczywiście. Ryszard Kapuściński był młodszym kolegą Olgierda. Znali się bardzo dobrze, utrzymywali kontakty, bywali u siebie i wręcz w latach 60. to Olgierd był zdecydowanie bardziej znany i bardziej popularny niż Ryszard Kapuściński. Także to była wielka postać dla nas, dla dziennikarzy, którzy tam jeździliśmy z nim gdzieś. To w ogóle nawet przejście na ty to było wydarzenie. Olgierd to musiał zainicjować. W każdym razie budził respekt. To był typ takiego przedwojennego dżentelmena. Zawsze chodził nienagannie ubrany, był szczupły, zawsze wyprasowane spodnie i to gdzie by nie był, nawet w jakichś dzikich krajach. Nawet pamiętam takie zdjęcie, które Jarek Kret zrobił mu kiedyś na Madagaskarze. stoi z jakimiś tubylcami i rzeczywiście białe spodnie wyprasowane w kant, koszula czysta. Jak on to robił, to szczerze mówiąc do końca nie wiem, ponieważ zawsze podróżował z bardzo małym bagażem. Nawet go nazywali, że właśnie mistrz małej walizeczki. Jechał na drugi koniec świata z jedną niedużą walizką. Ale tak się spakował, że dawał radę. No tu w ogóle nie ma porównania. Olgier to była postać naprawdę bardzo znacząca.
Panie Grzegorzu, w czasach, gdy paszport był rzadkością, a zagraniczne wojaże dla przeciętnego obywatela graniczyły z cudem, Olgier Budrewicz potrafił ten świat otworzyć szeroko poprzez swoje reportaże, książki, opowieści. Czy zgodzi się pan z taką tezą?
Był taki moment, taki okres właściwie, kiedy on właściwie otwierał Polakom świat. Kiedyś była taka w telewizji polskiej, w latach 60., 70. była taka jedyna audycja podróżnicza, to był Klub Sześciu Kontynentów, kawiarenka pod Globusem, prowadził ją Ryszard Badowski. I bardzo często właśnie, i to był jedyny program, jeśli ktoś oglądał podróże, turystykę, to tylko to mógł oglądać. I Olgier tam bardzo często bywał, bardzo często on zapraszał jakichś gości ze świata, przywoził jakichś polonusów, na przykład taką, pamiętam do dzisiaj, też widziałem zdjęcia w jego archiwum, był taki brat Zeno, to był franciszkanin, Polak, który był w Japonii i przeżył bliskiej odległości od Nagasaki, przeżył wybuch bomby atomowej rzuconej przez Amerykanów na Nagasaki, jako drugie miasto po Hiroszymie. On był na szczęście za górami, za wzgórzami, które go osłoniły, także on nie poniósł bezpośrednich jakichś obrażeń, ale zaczął później ratować dzieci, pomagać tym ludziom, którzy byli poranieni czy po tym wybuchu. I później on był bardzo popularny w Japonii, do dzisiaj właśnie brat Zeno. I on go ściągnął do Polski, między innymi w tym programie Ryszarda Badowskiego, właśnie występowali, widziałem takie fajne zdjęcie. Także można powiedzieć, że Olgierd, jeżdżąc po świecie, popularyzując świat, przybliżał go Polakom. To wtedy byliśmy za żelazną kurtyną, lata 60., to 50., 60., to wiadomo, to kwestie wyjazdu to były duże, duże problemy. Ale więc jak on był, to on był właśnie takim popularyzatorem. I ja szczerze mówiąc, raczej go znałem z tej strony, jako dziennikarza, autora reportaży, reportera.
No ale poza światem Olgierd Budrewicz był bardzo związany z Warszawą.
W pewnym sensie zaskoczeniem było to, że on tak dużo jednak zrobił dla Warszawy i był jednak warszawianistą, przede wszystkim popularyzatorem Warszawy, bo to był, on nie był naukowcem, on był powiedzmy praktykiem, który jak mówił zaraz po wojnie, kiedy pracował w takiej popołudniówce Wieczór Warszawy, to chodził po gruzach, mówi, spotykał się z ludźmi, no taką reporterkę prawiał przez właśnie te lata 40. Ale w każdym razie chyba wtedy się zaraził tą Warszawą, którą zaczął opisywać. Między innymi bardzo cenił Pragę właśnie, dlatego że właściwie Warszawa po powstaniu i po zniszczeniu przez Niemców to nie istniała. Ale Praga żyła. To była ta jakby część Warszawy, która przeżyła. I Olgier tam bardzo często bywał, rozmawiał z ludźmi, bywał na Bazarze Ruzyckiego, prowadzał tam czasami jakichś gości. Na tym Bazarze Ruzyckiego, mimo że on ostrzegał, to po prostu obrobili tych dziennikarzy z zachodu, przecinając na przykład kieszeń spodni i portfel im rąbnęli. Opisywał gwarę praską. Napisał nawet jedną z pierwszych jego książek, to był taki kryminał pod tytułem Zatarte ślady, gdzie między innymi wykorzystał tą znajomość gwary praskiej, znajomość jak się na Pradze żyło. Cały czas mieszkał w tej Warszawie, mieszkał tam przed wojną, w czasie wojny, w czasie okupacji, w czasie powstania.
Olgierd Budrewicz był również związany ze sportem. Czy może pan to nam przybliżyć?
W czasie okupacji on założył takie klub piłki nożnej, drużynę piłki nożnej, która się nazywała Promyk. Promyk, bo na Żoliborzu była taka ulica Promyka, a przy tej ulicy było takie boisko. I na tym boisku oni grali, nazwali się Promykiem i tam później wręcz powstała podczas okupacji taka cała, spotykały się różne drużyny, które tam powstawały oczywiście w sposób tajny, dlatego że w czasie okupacji nie można było, Polacy nie mogli uprawiać sportów, a na pewno nie mogli grać w piłkę. Stadiony były zajęte dla Niemców, a natomiast odbywały się rozgrywki. Nawet taki kolega Olgierda, Juliusz Kulesza, był kibicem w tym czasie, był kilka lat młodszy od Olgierda, był kibicem piłkarskim. I on napisał później książkę pod tytułem Zakazane gole, którą dedykował Olgierdowi. Olgierd był kapitanem tego i założycielem tej drużyny piłki nożnej Promyk, ale był także kapitanem reprezentacji Żoliborza, ponieważ były rozgrywki już na szczeblu warszawskim. No oczywiście to trzeba było wszystko robić tak, żeby nie podpaść Niemcom, bo to było niebezpieczne. Te rozgrywki były w różnych miejscach Warszawy i bywało tak, że Niemcy na przykład wpadali, strzelali, aresztowali, wywozili do obozu. To były trudne czasy i właśnie Olgierd był sportowcem jednym z takich ważniejszych. Także no jego życie było na pewno ciekawe, niebanalne i obracało się właśnie w Warszawie. Ja mówię, ja się o tym dowiedziałem dopiero w końcu lat 90., że on miał tyle książek, napisał właśnie o Warszawie, bo dla mnie pierwotnie Olgierd był tym kimś, kto pisał artykuły, książki, reportaże ze świata.
I w ten oto sposób dotarliśmy do doskonałego momentu na przerywnik muzyczny. Jedni mówią, że piosenka, którą za chwilę usłyszymy, powstała tuż po wojnie. Inni, że już jesienią 1944 roku, kiedy miasto leżało w gruzach. Niezależnie jednak od dokładnej daty, nie zmienia to faktu, że to utwór niezwykle wzruszający, piękny i pełen tęsknoty. Przed Państwem Mieczysław Fok i piosenka O mojej Warszawie.
Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiek, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się wiek. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w Maneje i z tłumem się wpleść w nowy świat. I ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, nad tobą zapłakać, lecz taką jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić.
A czy można powiedzieć, że Olgierd Budrewicz był gwiazdą w PRL-u? Mam tutaj na myśli nie tylko jego popularność jako reportera i podróżnika, ale też swoistą rozpoznawalność, obecność w prasie, radiu, telewizji. Czy można było go traktować jako jedynego z nielicznych, no cóż, influencerów tamtej epoki, który mimo ograniczeń systemu zdołał zbudować wokół siebie niemal legendę? Jakie znaczenie miała jego pozycja medialna i osobisty styl życia w czasach, gdy PRL mocno kontrolował narrację i podróże?
Trudno mi powiedzieć. W pewnym sensie może i tak. Wiesław Ochman, ten znany śpiewak, był kolegą Olgierda. Znali się, poznali się w San Francisco na balu takim polonijnym. Wiesław Ochman opisywał bardzo ciekawie, tak jak to wyglądało. W każdym razie on mówił, że jak on studiował na AGH, w akademiku na AGH, wszyscy znali Olgierda Budrewicza, bo pisał w przekroju, więc kupowało się ten przekrój składkowo i później ten przekrój krążył po całym akademiku i wszyscy czytali i wszyscy znali Olgierda Budrewicza. I był okres taki, że rzeczywiście on był bardzo popularny. Czy był gwiazdą? No, można powiedzieć, że w pewnym sensie tak, był zapraszany do telewizji, do radia, dużo pisał, na pewno nie gwiazdą w obecnym stylu, ale na pewno był znany i chyba lubiany.
Wspomniał pan, jak zaczęła się pańska znajomość z Olgierdem Budrewiczem. Wspomniał pan, jak z nim podróżował. Jest pan jego biografem. Ale czy nazwałby się pan jego przyjacielem?
Ja poznałem Olgierda 95, 96, jakoś tak. Czyli kilka razy wyjeżdżaliśmy raz, między innymi na Wyspy Kanaryjskie, gdzie się dość dobrze poznaliśmy. Natomiast Olgierd szykował się do napisania takiej dużej książki o Hiszpanii. I Turespana, czyli przedstawicielstwo Ministerstwa Turystyki Hiszpanii w Polsce, wysyłało go na różne wyjazdy właśnie do Hiszpanii. Ja z nim kilka razy byłem. I w pewnym momencie Turespana go wysłała do Estremadury. I on pojechał tej Estremadury sam. To było lato. Olgierd miał wszczepiony rozrusznik i zorientowali się, że to jest po prostu niebezpieczne, żeby człowiek w tym wieku i w tym stanie zdrowia podróżował sam. Więc zaproponowali mu na następny wyjazd, że mu kogoś dadzą, żeby jechał z kimś, z kim będzie pewniej czuł. No i jakby coś się działo, to zapytali go się, z kim chce jechać, więc on odpowiedział ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, że ze mną. Byliśmy kilka razy. Pod koniec jego życia byliśmy w dość bliskich stosunkach i kiedy Olgierd zmarł, to pomyśleliśmy, że taką grupą znajomych i przyjaciół, że w jakiś sposób trzeba go upamiętnić, ponieważ ostatnie lata życia nie był tak aktywny jak w latach 60., 70., 80. i nakręciliśmy film. Premiera była we wrześniu 2013. Film telewizyjny, taki 40-minutowy o jego życiu. Ten film można obejrzeć na Facebooku, gdyby ktoś z Państwa chciał go zobaczyć. Na Facebooku jest profil Olgierd Budrewicz, gdzie dawałem link do tego filmu.
Czy starał się pan odtworzyć kiedyś listę podróży Olgierda Budrewicza? Ile ich było w zasadzie?
To jest absolutnie mission impossible, ale próbowałem. W jakim stopniu mi się to udało? Widziałem jego paszport, miałem dostęp do jego archiwum rodzinnego. Znajdywałem tam listy albo kartki pocztowe, które on wysyłał do żony bardzo dużo, do żony i do córki. Dzięki temu byłem w stanie próbować odtworzyć te podróże. W pewnym sensie mi się to udało.
O ile wiem, w internecie jest strona poświęcona postaci Olgierda Budrewicza.
Tam również są wypisane tytuły książek, które też to jest dużo bardziej pełny, że tak powiem, lista tych jego książek.
A czy wie pan, jakie relacje łączyły Olgierda Budrewicza z innymi badaczami i miłośnikami historii Warszawy? Czy współpracował z kimś przy swoich publikacjach?
Szczerze mówiąc, to słabo się orientuje. To znaczy, ja mówiłem, że dla mnie on był głównie reporterem ze świata. Trudno mi powiedzieć. Jak powiedziałem, on nie był naukowcem, on był praktykiem, on był popularyzatorem. No, nie był warszawianistą typu, że robił jakieś tam opracowania naukowe czy coś. Jakie kontakty z warszawianistami, to szczerze mówiąc, nie za bardzo się z tym zetknąłem. Większość jego książek powstawało właśnie wiele lat temu, czyli w latach 60., 70., później też, 80. też, także trudno mi na to pytanie odpowiedzieć.
Jakie wspomnienia z dzieciństwa w Warszawie były dla pana Olgierda najważniejsze? Czy były jakieś miejsca bądź wydarzenia, które w szczególny sposób wpłynęły na jego późniejsze zainteresowania?
Dla niego ważne było Żoliborz. Tam miał kolegów, przyjaciół, tam chodził do szkoły, później przyszła wojna, podczas wojny zrobił maturę podziemną, później zaczął studiować na uniwersytecie też podziemnym prawo. Sporo takich informacji, ale dość mocno wyrywkowych, mam z jego czasów wojennych. Były tam dla mnie niezwykle ciekawe rzeczy, ponieważ on był podchorążym Armii Krajowej. Skończył podchorążówkę. Muzeum Powstania Warszawskiego, córka Olgierda, Ewa Budrewicz, przekazała jego zdjęcia, albumy ze zdjęciami. Między innymi w czasie uczył się na tej podchorążówce. To był jednym z nielicznych, który robił zdjęcia w czasie zajęć na tej podchorążówce. To jest środek wojny. Olgierd był pół Niemcem, także też mnie to trochę dziwiło, ale dowództwo miało do niego pełne zaufanie. W czasie wojny, powiedziałem, był sportowcem. Uprawiał, znaczy nie tylko piłkę nożną, ale pływał kajak. Widziałem jego zdjęcia na kółkach, gimnastyczne zdjęcia. Jeździł na nartach. Jeszcze przed wojną był żeglarzem, był w takiej drużynie harcerskiej, żeglarskiej. Między innymi z obozu zdjęcia na jeziorze Naro, na głębokie kresy Białorusi. Znaczy miał takie nieco anegdotyczne historie, jak już był tym dziennikarzem i chodził po Warszawie zbierając materiały, po gruzach Warszawy, zbierając materiały do publikacji w latach 40. do publikacji w tym swoim Wieczorze Warszawy. Mówił kiedyś, że pojechał nad Wisłę, gdzie była jakaś budowa od budowa mostu, coś takiego. W każdym razie, kiedy tam podszedł, zobaczył, że wszyscy pijani i on to opisał w gazecie. I kiedy kilka dni później przyszedł w to samo miejsce, zobaczył taki napis, że osobom obcym i dziennikarzom Wieczoru Warszawy wstęp surowo wzbroniony. Trudno im powiedzieć. Znaczy, Olgierd był dość skryty. Po pierwsze, ja również bardzo późno się dowiedziałem, w latach 90. dopiero ja go poznałem, dowiedziałem się, że on był powstańcem warszawskim. Pod Chorążym był, później też ciekawa historia wyszła, w rozmowie z profesorem Kierzunem, kiedy kilka lat temu, kiedy on jeszcze żył, który znał Olgierda jeszcze z czasów wojennych, natomiast spotykali się, ponieważ mieszkali niedaleko siebie, spotykali się na spacerach ze swoimi psami. I on właśnie, profesor Kierzun, namówił Olgierda na pójście na prawo. Olgierd kończył prawo po wojnie. Jest taka książka Byłem wszędzie, która bardzo dużo o Olgierdzie mówi, gdzie właśnie opisuje, że jeden dzień pracował jako prawnik, potem się wycofał i zaczął uprawiać dziennikarkę. Zawsze chciał być dziennikarzem. W czasie wojny też zupełnie przypadkiem w jego papierach znalazłem takie pismo, które okazało się, że w czasie II wojny światowej Instytut Zachodni w Poznaniu organizował w Warszawie kursy dziennikarskie dla dziennikarzy już w wyzwolonej Polsce i Olgierd taki kurs skończył. Przygotowywał się do tego wszystkiego. Związany był z Warszawą, jeszcze jedna sprawa. W czasie wojny jeszcze się okazało, że Olgierd śpiewał barytonem.
Podczas okupacji warszawska młodzież organizowała takie wieczorki kulturalne, na których recytowano wiersze, kto potrafił śpiewać, ten śpiewa. No, ale jak to w okupowanej Warszawie, gdzie te wieczorki, jak sama nazwa wskazuje, odbywały się wieczorem, można było to ukryć? Takie gromkie śpiewy chyba nie mogły umknąć uwadze.
Na Żoliborzu Niemcy niezbyt często bywali. To była taka trochę dziwna dzielnica, bardzo hermetyczna. Między innymi tam się zachowało chyba najwięcej Żydów. Wszyscy oczywiście wiedzieli, kto jest kim, ale nie wydawali tych ludzi. Bardzo ciekawa historia, to opisywana w kilku miejscach, się z tym zetknąłem, że Niemcy tam jakby dojeżdżali, nie byli cały czas obecni. Stąd możliwość rozgrywania tych meczy. Najpierw te mecze odbywały się piłkarskie, o których wspominałem wcześniej, odbywały się na dole, bliżej Wisły, przy ulicy Promyka. Tam był taki park, ale później w czasie wojny ludzie to po prostu przeznaczyli na ogródki działkowe, żeby można było coś tam uprawiać. I te mecze odbywały się niedaleko placu Wilsona i ulicy Mickiewicza. Także tam czasami przejeżdżali Niemcy z jakimś samochodem z karabinem maszynowym. Nawet przychodzili Niemcy czasami, pojedynczy żołnierze, włączali się w to kibicowanie. Na szczęście to się niczym złym nie skończyło, ale mogło po prostu.
Olgierd Budrewicz i dziewczęta, czyli jak wyglądały relacje damsko-męskie oraz sposoby zapoznawania się młodzieży przed II wojną światową.
Wspomnienia takiego jego przyjaciela z czasów wojny, który był w Kanadzie później, dotarłem do jego wspomnień, gdzie on wspomina, że jak już byli takimi młodymi ludźmi, takimi kilkunastolatkami, tak już dochodzących do pełnoletności, to oczywiście zaczęli się interesować dziewczynami. No ale to nie było tak jak teraz, gdzie dość prosto się zaznajomić, więc oni po prostu poszli razem z kolegą Maćkiem do szkoły tańca. Uczył ich taki dystyngowany pan. Kiedy już opanowali te tańce, wyruszyli na podbój właśnie dziewczęcych serc. Tak to opisywał ten jego kolega.
Czyli można powiedzieć, że pan Olgierd prowadził bujne życie.
Jak każdy młody człowiek. Wiedział, czego chce od początku. Mówię, w czasie wojny, kiedy miał lat, nie wiem, 18, zaczął, kilkanaście w każdym razie, zaczął uczyć się na kursach dziennikarskich. Uczył się języków. Recenzował książki. To znaczy, czytał książkę, a następnie opisywał szczegółowo. Ja mam to w jego archiwum takie całe zeszyty zapisane tymi. Także człowiek się przygotowywał mimo wojny, mimo że to były czasy straszne i niepewne, ale on miał pewną pewność. Zawsze mówił, że w tej chwili nie można czegoś robić, ale jak się wytworzy sytuacja, że będzie można, to trzeba być przygotowanym.
Wróćmy do podróży Olgierda Budrewicza. Olgierd Budrewicz odwiedził 160 krajów w czasach, w których paszport leżał w szufladzie, no ale w szufladzie na komisariacie. Jak mu się to udało? To były czasy komunistyczne, podróżowanie nie było takie łatwe jak teraz.
Olgierd po powstaniu miał wielu przyjaciół, którzy wyemigrowali z Polski. Miał ich bardzo dużo w Stanach między innymi. Miał rodzinę, żyła w Niemczech przy granicy holenderskiej. Miał ciotkę w Stanach, miał brata w Brazylii. czyli miał jakby bazę, gdzie mógł pojechać, gdzie wtedy były przelicznik dolarowy był taki, że po prostu się nie dało podróżować. W związku z tym później na szczęście Olgierd dzięki Tyrmandowi napisał pierwszy artykuł, to był jeszcze koniec lat 40. do Przekroju. W ten sposób jakby wszedł w orbitę Przekroju i następnie miał też, znaczy był taki okres, że właśnie dostanie paszportu było wielkim problemem, ale Olgierd się dowiedział, że można wyjechać na książeczkę marynarską. W związku z tym zatrudnił się w takim parowcu Szczecin, nazywał się ten statek Szczecin, i odbył podróż na Morze Śródziemne, między innymi do Albanii, Libanu, Egiptu, i to była pierwsza podróż, więc się zatrzymali gdzieś w Anglii. Potem jeszcze co najmniej raz odbył tą podróż i ponieważ miał kontakty z Przekrojem, to wydrukował tam swoje reportaże, pierwsze swoje reportaże, które okazały się być absolutnym rewelacją. I ówczesny redaktor naczelny Przekroju mu po prostu to oczywiście drukował i później już, kiedy wyjeżdżał, dostawał jakąś tam delegację, to on mu załatwiał ten paszport. Przekroj był w Krakowie. Z Krakowa pochodził ówczesny premier Józef Cyrankiewicz. Józef Cyrankiewicz kreował się na intelektualistę, przyjaciela, no w każdym razie on był socjalistą kiedyś. W związku z tym, jeśli były problemy z paszportem, tak pisał później Stefan Bratkowski, ja to wszystko w tej chwili jakby usiłuję zebrać w jedno miejsce. Bratkowski właśnie pisał, że jak były problemy, bo nie bardzo chciano Olgierda wypuszczać, dlatego że ówczesny w Wydziale Prasowym KC Tarewicz, nadzorca polityczny, mówił do naczelnego Przekroju, co ty wysyłasz takiego człowieka, który nie pisze o polityce, nie jest naszym człowiekiem, Olgierd nigdy nie należał do partii, a tylko opisuje jakieś tam historie. Ale jak był problem z uzyskaniem tego paszportu, to właśnie Bratkowski pisze, że to naczelny kontaktował się z Cyrankiewiczem, jak Cyrankiewicz zadzwonił, czy wydał polecenie, to oczywiście to później, kiedy on już stał się bardzo znany, było to dużo, dużo bardziej proste. W związku z tym Olgierd zawsze wracał. Wtedy sporo ludzi, no jak wyjechało, to się bardzo cieszyło i już nie wracało. Natomiast Olgierd zawsze wracał, zawsze mówił, że on nie zamierza, no, tu ma rodzinę, tu ma przyjaciół. W związku z tym to była jedna sprawa. W związku z tym, jak już wyjechał, to dostawał tam jakieś pieniądze na delegację, ale potem przejmowali go, jakby rodzina go przyjmowała, przyjmowali go przyjaciele. On napisał trzecim takim elementem poza Warszawą i reportażami, to była, pisał Olgierd o Polonii, książek o Polonusach, o Polonii na świecie. Jak gdzie nie jeździł, on mówi, że gdzie nie pojechał, to znajdywał Polaków, albo misjonarzy, albo jakichś osadników gdzieś tam w Brazylii, albo polskich żołnierzy, którzy nie wrócili. I oni go sobie po prostu tak podawali z ręki do ręki. Po prostu jechał gdzieś i po prostu miał gdzie się zatrzymać. Miał jak dojechać. Później współpracował z telewizją. Jeździł jako właśnie z telewizji. Problemem największym było pierwszy wyjazd. Kiedy on mówi, nie dostał paszportu. On był AK-owcem. Nigdy nie był aresztowany, ale po prostu no, nigdy się nie zapisał do partii. Także no, jakby nie miał lekko, nie? Żeby dostać, ale w każdym razie udało się wyjechać bez paszportu, a później już dostawał, ponieważ był znany.
Ale które z tych podróży były dla niego najbardziej niezapomniane i dlaczego?
To jest dobre pytanie. To znaczy na pewno jedną z takich najważniejszych podróży jego jako reportera było to, co już wspomniałem. Wyjazd do Konga, kiedy Kongo wyzwalało się z tej kolonialnej zależności, to był jednym z pierwszych, właśnie Wadowski kiedyś właśnie powiedział, że Olgierd był jednym z pierwszych ludzi, którzy dotarli do tej czarnej Afryki, którzy dotarli do Pigmejów. Te dżungle, to nie było takie. I właśnie w ten sposób powstała ta jego pierwsza książka. Odbył, fascynował się Japonią. Był wiele razy w Japonii. I to był taki jego drugi kierunek. Trzeci kierunek bywał w Australii i w Nowej Zelandii. Między innymi też spotkał tam takiego ciekawego człowieka, Krzysztofa Starzyńskiego, który był bratankiem Stefana Starzyńskiego, a później był w Armii Krajowej oczywiście, był tam w wywiadzie Armii Krajowej i po wojnie zwerbowali go komuniści, jakby był takim agentem na dwie strony, znaczy na dwie strony. On wyjechał do Anglii, tam funkcjonował przez jakiś czas, oni się zorientowali, kto to jest, musiał uciekać. I brytyjski wywiad go po prostu dał mu nowe nazwisko i przeniósł go na wyspy Pacyfiku, na bodajże Fidżi. I on tam na Fidżi był w tym takim brytyjskim świecie, dżentelmenów, w kluby i tak dalej, ale on miał takie dosyć socjalistyczne, można powiedzieć, podejście i ożenił się z Fidżyjką, czarną kobietą, co oczywiście stracił wszelkie kontakty, ale miał bardzo dobre kontakty właśnie z lokalnymi mieszkańcami. Później on wyjechał z tego Fidżi do Nowej Zelandii. Olgier go kilka razy odwiedzał.
I w ten oto sposób dotarliśmy do ostatniego pytania. Jakie elementy twórczości Olgierda Budrewicza i w ogóle jego działalności uważa pan za najbardziej istotne dla przyszłych pokoleń warszawiaków i nie tylko?
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o warszawiaków, to jest rzeczywiście dość ważne. Mówię, napisał ponad 30 książek, których chyba najważniejszą, jeśli chodzi o Warszawę, to jest właśnie Bedeker Warszawski. Bedeker Warszawski to były trzy książki. Pierwsza książka była o Warszawie, druga była o ludziach, a trzecia była o Pradze. I one są napisane, to nie jest jakiś taki opracowanie naukowe, ale to jest po prostu jak wyglądało życie, opisani ludzie, jak żyli, jacy byli, opisane ich historie. Także jakby to jest pierwsza sprawa, czyli coś jakby zatrzymał życie w latach 60. powiedzmy. Później były takie sagi warszawskie, gdzie znajdywał ludzi, ciekawych ludzi, którzy od lat, rody, które od lat żyły w Warszawie, rody bardzo często znane, i on znajdywał ich potomków i z nimi przeprowadzał rozmowy. Dla niego, jak robiliśmy film, o którym wspominałem już, to on powiedział takie, że w moich podróżach najważniejsi byli ludzie. I on docierał do tych ludzi. To wychodzi również przy tych polonijnych tematach. Mówię, bo to były trzy tematy. Reportaż ze świata, reportaże z Warszawy oraz Polonia, rozrzucona po całym świecie i też tam jest kilkanaście w sumie chyba książek właśnie, gdzie znajdujemy te ślady polonijne. I to jest, myślę, że to jest najważniejsze, że to było jakby zatrzymane w czasie. Tam wtedy nie było jeszcze, jakby w tej chwili każdy komórką nakręci jakąś rozmowę z kimś, a tam właściwie nie było takie ani popularne, ani trudno było tych ludzi dotrzeć. No i to jest, wydaje mi się, absolutnie najważniejsze. On zrobił, tak jak mówię, jest dostępny w tej chwili w Muzeum Powstania Warszawskiego. Pod nazwiskiem Olgier Budrewicz jest udostępnione zdjęcia, które on jakby udostępnił z czasów wojennych, z czasów powstania, przed wojną nawet. Także to jest druga sprawa. Czyli to, co wniósł w zatrzymanie, w kadrze czy w opisie tego, jak wyglądała Warszawa, jak wyglądał świat, jak byli Polacy, którzy już w ogromnej większości nie żyją, prawda, jak on ich wywiadował w latach 60., 70. I to są bardzo ciekawe rzeczy. Mówię, napisał ponad 100 książek, bardzo polecam. Moim zdaniem one są bardzo ciekawe, nawet w tej chwili do czytania. Nie są wznawiane, a szkoda. No ale na pewno warto jest i taka jest nasza idea, czy ludzi, którzy byli związani z nim, z Olgierdem Budrewiczem, żeby upamiętnić tego na pewno niebanalnego człowieka.
To już wszystkie pytania, które miałem przygotowane na dzisiejszy wieczór. Jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony mi czas i do widzenia.
Dziękuję panie Michale i do zobaczenia.
Przed nami w programie jeszcze szybki monolog o książce, w którym Marcin Sobalski podzieli się z nami swoimi wrażeniami z ostatnio przeczytanej książki. Ale zanim Marcin to uczyni, zapraszam na krótki przerywnik muzyczny. Usłyszymy w nim nową wersję starej piosenki Projekt Warszawiak i Nie ma cwaniaka nad Warszawiaka. Zapraszam.
Alejami wycackany szedł sy jakiś gość. Facjata niby owszem, może być. Nagle potknął się o kamień, rycząc o psia kość. Jak oni mogą w tej stolicy żyć? I wtedy zalała mnie zła krew. Więc go na perłowo w tenże śpiew. Nie bądź zacwany, w skórkę odziany. To może mieć dla ciebie skutek opłakany. Na warszawiaka nie ma cwaniaka, który by mógł go wziąć na bajer lub pod piz. Możesz mnie chamem zwać, możesz mnie w mordę dać, lecz od stolicy won, bo krew się będzie lać. Więc znakiem tego nie bądź lebiego, przyhamuj mordę i nie gadaj więcej nic. Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies, już mówił nawet Warszawa kaput. Lecz pomylił się łachudra, rozczarował fest i próżny był majchrowy jego trud. Słyszeć nawet nie potrafi jak dzisiaj my śpiewamy jemu tak. Chciałeś być cwany? W ząbek czesany. To teraz gnijesz draniu w błocie pochowany. My warszawiacy jesteśmy tacy. Kto nam na odcisk wejdzie, wisz pan, zimny trup. I niechaj każdy wie, kto na nas szarpie się, to zara bokiem mu to wyjdzie, może nie. Na warszawiaka nie ma cwaniaka. Chcesz z nami zacząć? To se trumnę wcześniej kup.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o książce Jarosława Molendy Ofiary z ludzi od faraonów do wikingów. Książkę wydała Bellona. Pana Jarosława Molendę mam na swoim czytelniczym radarze od dawna z racji jego książek dotyczących historii Ameryki Łacińskiej. Ale z tego samego powodu jeszcze po niego nie sięgnąłem, ponieważ jak zapewne się już z mojego cyklu zorientowaliście, preferuję historię tej Ameryki, która rozciąga się na północ od Rio Grande. Niemniej na targach książek Vivelo w 2023 roku miałem przyjemność porozmawiać z panem Jarosławem o biografii ulubionego autora mojego dzieciństwa, czyli Alfreda Szklarskiego. Jarosław Molenda w tej rozmowie okazał się człowiekiem ujmującym, pełnym pasji, który sprawia wrażenie, że mógłby godzinami opowiadać o tym, co pisze. I wiecie co? W książce Ofiary z ludzi od faraonów do wikingów tę pasję widać, tę chęć podzielenia się swoją wiedzą ze wszystkimi od razu całą. Odnoszę jednak wrażenie, że momentami stanowiło to główny problem tej książki. Ale po kolei. Jak tytuł wskazuje, w książce jest przedstawionych kilka kultur i omówione zostaje, jak składano ofiary z ludzi w każdej z nich i jakie spełniało to role w dawnych społeczeństwach. Dla porządku. Tymi kulturami były Egipt pierwszych faraonów, Chiny dynastii Shung, cywilizacja minojska, mezoamerykańskie cywilizacje, tu przede wszystkim Majów, kultury Scytów, Celtów, starożytna Kartagina, Rzym. Potem autor wraca na drugą stronę Atlantyku, by przedstawić andyjską kulturę Mocze i wraca na stary kontynent, by opowiedzieć o wikingach. Oczywiście przy tego typu przekrojowej i jednocześnie popularyzatorskiej pracy nie ma miejsca na dokładne analizy wszystkiego. Molenda przy każdej z omawianych kultur próbuje znaleźć klucz do tematu i przedstawia składanie ofiar z perspektywy konkretnego aspektu. I tak są to na przykład tabliczki wróżebne w starożytnych Chinach, czy też gra w pelotę w Mezoameryce. I znów każdy z tych ujęć jest ciekawe, ale też pozostawia we mnie wrażenie, że żadne z nich nie wyczerpuje podjętego przez autora tematu, że ukazuje go tylko z jednej konkretnej strony. Niemniej, książka jest bardzo dobrze opracowana merytorycznie. Przypisy kierują nas do publikacji, które w znakomitej większości są dość lub bardzo świeże i odnoszą się tak do opracowań książkowych, jak i artykułów w czasopismach naukowych, jak i czasem do stron internetowych. Tutaj taka uwaga na marginesie, książka została wydana w 2014 roku. I wracając do niej. Nie powiem, część bibliograficzna była dla mnie nie lada gratką i kilka pozycji z interesującej mnie tematyki była mi dotąd nieznana. Widać, że autor dokonał niesamowitej pracy, by zebrać materiały i co więcej, zobaczyć sporo miejsc i zabytków na własne oczy, o czym świadczy materiał ilustracyjny, także ze zdjęciami autora w różnych omawianych miejscach. Więc czemu jest źle, skoro jest tak dobrze? Mam wrażenie, że Jarosław Molenda pisze tak jak opowiada. Podaje dużo wiadomości, jedna myśl goni wcześniejszą i ucieka przed następną. Analogia ściga się z analogią, czasami są one czytelne, ale czasami wydają mi się wyjęte z kapelusza i czasem autor cytuje na poparcie swojej tezy coś, co na pierwszy rzut oka dotyczy zupełnie innej kultury, w innym okresie historycznym. Taki sposób narracji sprawdza się na spotkaniach autorskich, w kontakcie bezpośrednim z czytelnikiem. Przy lekturze wywołuje czasem poczucie zagubienia, chaosu. Dla mnie większość omawianych kultur znana była czy to ze studiów, czy to z własnych zainteresowań, więc fakty, miejsca i chronologię mogłem sobie poustawiać dość składnie. Ale niestety, tak na przykład starożytne Chiny to dla mnie terra incognita i w rozdziale o nich opowiadającym po prostu się zgubiłem tak w chronologii, jak i w zależności między dynastiami. Mam wrażenie, że zabrakło takich kilku słów wprowadzenia co do ram historycznych, w jakim w danym rozdziale się poruszamy. To znaczy, te informacje były posiewane w tekście, ale autor czasami skakał po dynastiach i czasie, o którym opowiadał. Ja już w pewnych chwilach nie wiedziałem, czy to są historie następujące po sobie, czy rozgrywające się w tym samym czasie, ale w innych rejonach Chin. Mam wrażenie, że w innych rozdziałach chaos informacyjny mógł być podobny. Tyle, że udawało mi się sprawniej łączyć kropki, tak by powstał obraz, który w tekście autor mi odmalowywał. I jeszcze jedna rzecz, która mi w tekstach mówiących o historii się nie podoba. Nie lubię, gdy w pracach historycznych mówi się, że coś wydarzyło się 100 lat temu, 3 wieki temu, czy 2,5 tysiąca lat temu. Oczywiście policzenie tego to nie jest wyższa matematyka i nawet nie muszę używać do tego palców, liczydła czy też innego kalkulatora. Niemniej odciąga mnie to od treści, by to sobie przełożyć, o jaki konkretny okres autorowi chodzi. To taka moja prywatna preferencja, a nie żaden błąd autora, oczywiście. Tak na marginesie, ostatnio spotkałem się w internecie z informacją, że archeolodzy odnaleźli na ziemiach polskich pewien zabytek sprzed tysięcy lat. Brzmiało fantastycznie, gdy jednak okazało się, że zabytek był z V wieku przed naszą erą, to wyjątkowość tego obiektu pozostała tylko i aż dla archeologów i historyków. Czasem lepiej napisać dokładniej, niż bawić się w takie chwytliwe clickbaity. Oczywiście to uwaga na marginesie i kompletnie nie odnosząca się do książki Jarosława Molendy. Ofiary z ludzi od faraonów do wikingów jest pierwszym tomem. Drugi nosi tytuł Od samurajów do męczenników dżihadu. I nie wykluczam, że kiedyś po tę pozycję sięgnę, ponieważ bez wątpienia jest to dobre źródło, by jakiś temat liznąć, czegoś się dowiedzieć, coś sobie przypomnieć. Jak ja w dziś omawianym tomie miałem z kulturą moczek, której nazwa albo uleciała mi kompletnie z głowy, albo nigdy w niej nie zagościła, a której sporo aspektów było mi po prostu znane. Pogłębionych analiz tu wprawdzie nie było, ale spojrzenie autorskie na każdą z omówionych kultur było ciekawe, choć miejscami chaotyczne. Ale z chaosem narracyjnym da się żyć, tym bardziej gdy jest się, jak ja, osobą identyczny chaos wprowadzającą. Z książką warto się zapoznać, jeżeli nawet nie z całą, to choć z rozdziałami traktującymi o interesujących was kulturach. Książkę oceniam na 5 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
I tak oto dotarliśmy do końca dzisiejszego programu. Na koniec przed wami chyba jedna z najbardziej chwytających za serce piosenek o Warszawie. Czesław Niemen, Sen o Warszawie. A to mówiłem ja, Michał Barton. Dobranoc.
Mam tak samo jak ty. jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Gdybyś ujrzał